Jednoosobowy twórca to podcast dla osób, które tworzą treści audio lub wideo do internetu. Zatem jeśli jesteś na przykład podcasterem, youtuberem czy tworzysz wideo do mediów społecznościowych, to treści w tym podcaście są właśnie dla Ciebie. Usłyszysz tutaj zarówno o problemach, z jakimi się zmagamy jako twórcy, jak i o drodze do osiągnięcia celu. Ja nazywam się Marcin Hinz i zapraszam Cię do kolejnej rozmowy z tej serii.
Dzień dobry, cześć wszystkim. Marcin Hinz z tej strony, czyli Wasz skromny przepytujący. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest kolejny odcinek, ponieważ jest to drugi odcinek po powrocie do podcastowania na tematy zawodowe. No i dzisiaj będę rozmawiał z Agnieszką Jurkowską. Cześć Agnieszka.
Cześć, witam. Cześć.
To takie standardowe pytanie oczywiście na początku. Powiedz, czym się zajmujesz obecnie?
Myślę, że w kilku słowach powiem. Mhm. Całe swoje życie zawodowe jestem rekruterem, zajmuję się rekrutacją, czyli wyszukuję osoby na zlecenie firm, na stanowiska, które tutaj są potrzebne do obsadzenia w ramach firm, a drugą moją odnogą, taką nogą generalnie jest praca jako coach, jako mentor kariery z osobami indywidualnymi, które są w trakcie zmian zawodowych.
Mm-hmm. No dobra, no i jakby chciałem połączyć trochę Twoją pracę zawodową z Twoim podcastowaniem w tej naszej rozmowie. Jak jedno wspierało drugie, ja właściwie jak drugie wspierało pierwsze. Powiedz mi, to czym się teraz zajmujesz, to jest coś takiego, czym się zajmujesz od wielu lat? Czy gdzieś tam zmieniałaś lub zmieniałaś nieco kierunek swojej kariery zawodowej?
Myślę, że początek to osadziłabym w moich studiach psychologicznych, kiedy podjęłam decyzję, że nie chcę zajmować się psychologią kliniczną, a chcę pójść w stronę psychologii i wykorzystywać tą wiedzę w kontekście biznesowym. I to była moja pierwsza decyzja, którą podjęłam. I tak naprawdę wkładała się moja ścieżka zawodowa. Co ciekawe, moją pracę magisterską pisałam z programów outplacementowych, czyli programów, które pracodawcy świadczą dla osób, które są zwalniane po to, żeby mogło odnaleźć się lepiej na rynku pracy. Także widzisz, rekrutacja i praca z osobami indywidualnymi wcale nie jest tak daleko od siebie. Natomiast zawodowo nie poszłam w tą stronę, poszłam w stronę rekrutacji i zajmuję się tym od 2004 roku, już bardzo, bardzo długo. Mogłam poznać odcienie. Tak, pełno. Mogłam poznać wszystkie odcienie, myślę, że tego zawodu i rekrutacji do różnych obszarów, na różne stanowiska, w różnych branżach, jak również w bardzo różnych modelach. I to było moim doświadczeniem przez pierwsze, myślę, że jakieś 12, może 14 lat. I później szukałam czegoś dodatkowego, jakiegoś rozmaicenia w moim życiu zawodowym i tak pojawił się coaching, tak pojawił się mentoring, czyli taka potrzeba wspierania osób, które są w zmianie zawodowej i możliwość wykorzystywania mojej dotychczasowej wiedzy jako rekruter. I co ciekawe, podcast pojawił się jako taki efekt moich poszukiwań, jak połączyć te dwie dziedziny mojego życia zawodowego, czyli z jednej strony pracę z klientami biznesowymi w kontekście rekrutacji i pracę z klientami indywidualnymi w kontekście zmiany zawodowej. Bo dla mnie te procesy są bardzo ze sobą tożsame. Można powiedzieć, że proces poszukiwania pracy jest odwróconym procesem poszukiwania pracowników. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy jako headhuntera, jako osoby, która poznaje potrzeby firm i później określa strategię, jak takie osoby, których potrzebują znaleźć. To tak samo jest w kontekście poszukiwania pracy, czyli gdzie tak naprawdę chcę tą pracę znaleźć. Natomiast to mogło nie do końca być dobrze i w ten sposób tak rozumiane, jak ja to rozumiem przez osoby z zewnątrz. Szukałam tego łącznika, co połączy te dwa moje światy. Ja miałam taką po prostu wewnętrzną potrzebę. I tak pojawił się podcast.
Tak teraz jako laik z tematu rekrutacji słucham i widzę, jak bardzo można zróżnicować podejście w ogóle do tej profesji, jak wiele różnych obszarów można uderzyć, tak jak teraz opowiadałaś. No dobra, i właśnie, tak przechodząc teraz od razu do tego twojego podcastu, podcast się nazywa Scenariusze Kariery. Skąd pomysł i dlaczego u Ciebie było tak dużo determinacji z działaniem odnośnie tego podcastu? Czy może po prostu tak działa, że jak w coś wchodzisz, to jak coś zaczynasz, to jesteś zdecydowana? Bo może później powiem, dlaczego, skąd taki pomysł, żeby powiedzieć, że byłaś zdeterminowana.
Bardzo mnie to ciekawi, aż widzisz, uśmiechamy się.
No ale właśnie, powiedz, dlaczego akurat podcast, a nie jakieś inne medium, aby ten pomysł zrealizować na łączenie tych światów, na dzielenie się wiedzą, na rozmowy?
I znowu to był proces, to nie jest coś, co powstało jednego dnia, jednej nocy. Zaczęło się od tego, że już pracując jako coach, jako mentor kariery, rozmawiałam z różnymi osobami, znajomymi, dalszymi, bliższymi osobami, nowo poznanymi osobami, zauważyłam, że rodzaj pytań i rodzaj tematów, jakie poruszamy, jest dosyć podobny. I miałam jakiś taki rodzaj jakiegoś uświadomienia sobie, że halo, można zrobić jakąś taki rodzaj jakiejś platformy, czegokolwiek, czy jakby forma nie była określona, do tego, żeby móc dostarczać pewnej wiedzy, którą wiem, że osoby tak podobne do mnie mają, natomiast osoby, które nie są ciągle w zmianie zawodowej, nie zmieniają pracy co jakiś czas, mogą nie mieć, to jest całkowicie naturalne. I pierwsze, co mi się pojawiło, to wywiady z osobami podobnymi jak ja, czyli z rekruterami, coachami, mentorami kariery. Dlaczego w ogóle wywiady? Po to, żeby pokazywać różnorodność perspektyw, dlatego, żeby, bo nie ma prostych odpowiedzi, nie ma jednoznacznych odpowiedzi na różne pytania, bo wszystko jest bardzo indywidualne. Ja też, jak zaczynam odpowiadać, to zazwyczaj zaczynam odpowiadać na pytanie, to zależy, bo to bardzo od wielu czynników zależy odpowiedź na pytanie, które ktoś konkretnie do nas kieruje. Więc chciałam przede wszystkim pokazać różnorodność różnych perspektyw na to, w jaki sposób możemy podchodzić do swojego życia zawodowego, jakie kroki możemy konkretnie podjąć, poszukując zmiany nowej pracy. Stąd też chciałam zderzyć moją perspektywę z perspektywą innych osób, tak żeby osoba, która jest właśnie w takiej zmianie, mogła znaleźć swoją indywidualną ścieżkę. Więc pojawiły się wywiady i na początku była forma, no to ja będę to spisywać. Natomiast wtedy mój zespół, osoby, z którymi współpracowałam, mówią, słuchaj, ale teraz nikt nie czyta. A mówię, no tak, rzeczywiście, może rzeczywiście mniej, gorzej nam przychodzi to czytanie. Ja już wtedy mocno słuchałam podcastów, byłam zafascynowana podcastami. Pamiętam, że miałam taki czas, kiedy porzuciłam samochód i poruszałam się po mieście, jestem z Warszawy, po komunikacją miejską. Więc ja przeskakująca z autobusu do tramwaju, ze słuchawkami w uszach, słuchająca ciekawych treści, to naprawdę był taki bardzo fajny, fajny czas i stwierdziłam, że ja też tak chcę. Ja też zobaczyłam tego mojego słuchacza, gdzieś tam przemieszczającego się, nie wiem, coś robiącego ze słuchawkami, słuchającego mnie i moich wywiadów. I tak się pojawił pomysł, żeby to zrobić w formie podcastu.
Okej, czyli taka świadoma droga i taka powolna, nie, że hej, robimy podcast, tylko słuchałaś wcześniej i tak to sobie wymyśliłaś. To powiem ci, skąd wzięła ta forma mojego pytania, że taka byłaś zdecydowana. Po pierwsze, no bo znamy się jakby z kursu, ze szkoły podcastu, z kursu, który stworzyłem.
Zgadza się.
I jedna kwestia, która bardziej może powiedzieć coś o twojej motywacji, to to, że od początku byłaś tam mocno obecna i mocno parłaś do przodu. A druga kwestia, taka zabawna dla mnie, to to, że faktura na twoją firmę to jest faktura numer jeden, jeśli chodzi o sprzedaż mojego kursu. byłaś najszybsza.
Byłam pierwsza, tak. Ale widzisz. Z jednej strony tak, to nie była szybka decyzja. To nie zadziało się, jak mówię, jednego dnia. Ja chodziłam z tym pomysłem dosyć długo. Sam pomysł na podcast to była bodajże wiosna 2019 roku. Twój kurs się zaczął chyba we wrześniu, po wakacjach na pewno.
Nie pamiętam już.
Natomiast ja chodziłam cały czas z tym pomysłem, z koncepcją. Zawsze zadawałam sobie pytanie, no dobrze, a jak ten podcast ma się nazywać? I pierwsze, co miałam, to właśnie to, że będą to wywiady, mniej więcej jakie tematy chcę poruszać. Później pojawił się tytuł, więc krok po kroku realizowały się poszczególne elementy i pamiętam, gdzieś scrollując Facebooka, zobaczyłam informację o twoim webinarze, który zakończył się zaproszeniem do kursu. Ja naprawdę to zaraz po, tak naprawdę po tym webinarze się zapisałam, mówię, dobra, robię kolejny krok. Natomiast powiem ci szczerze, nawet po kursie to może już tak, ale jeszcze w trakcie kursu ja nie wiedziałam, czy ja odpalę podcast. Pamiętam, jak spotkaliśmy się na Percasterze w Poznaniu, na konferencji podcastowej i pamiętam, pytały się, jak tam, wiesz co, ja tu przyjechałam po motywację. Nie wiem, czy to pamiętasz. I ty tak się na mnie spojrzałeś, ale jak to? Mówię, tak, bo ja nie byłam zdecydowana, ja w ogóle nie wiedziałam, czy ja to zrobię. Bardzo mnie przyciągała sama koncepcja, żeby nagrywać podcast, natomiast miałam świadomość tego, czego nie potrafię i czego się muszę nauczyć, do tego, żeby w ogóle podcast stworzyć. I taka walka ze swoimi strachami, jakimiś przekonaniami, które mówiły, nie, to nie dla ciebie. Porównywanie się z innymi, akurat tak z ciekawości spojrzałam na profile różnych podcasterów i wyszło mi, że większość podcasterów to albo ma jakiś taki background IT, albo marketingowy, a ja ani marketing, ani kwestie technologiczne, to nie był w ogóle mój obszar i miałam poczucie, że to jest coś, co mnie po prostu... to jest coś, co nie pozwala mi pójść dalej.
Mm-hmm. Okej, ale motywacje też opowiadałaś, że były z różnych stron, bo zarówno, teraz już trochę zapomniałem, ale zarówno ta kwestia, nie wiem, rozwoju firmy, ale też ciekawość, możliwość spotkania ludzi, więc to też pomaga, nie? Jak się ma różne motywacje. A jeszcze z innej strony chciałem zapytać, kiedy powstała strona insightskills.pl? Bo to jest twój taki hub, jeśli chodzi o informacje o tobie i to, co publikujesz.
To był ten sam rok, wiesz? Tak teraz się zastanawiam. Natomiast wydaje mi się, że to była też tak gdzieś wiosna 19 roku.
Dobra, a co spowodowało w ogóle, że to wszystko zaczęło powstawać tak i strona dodatkowo, w sensie zobacz... Wiesz, jak chcę to umiejscowić jakoś w tym miejscu, że pracujesz od wielu lat w danej branży i nagle wychodzisz z tymi pomysłami, że tak bardziej do świata wychodzisz. Czy wcześniej już też gdzieś, nie wiem, na jakimś fanpage'u, czy coś się pokazywałaś, czy bardziej tak szara eminencja gdzieś tam z tyłu działałaś sobie z firmami, z ludźmi i jak to było?
Myślę, że ja byłam znana w środowisku rekrutacyjnym i wśród klientów, z którymi miałam okazję pracować. Za mną na pewno stał zawsze brand firmy, w której pracowałam. To były duże firmy rekrutacyjne, międzynarodowe, tak naprawdę dwie. Firma Hays, w której byłam prawie 10 lat i firma CPL. Natomiast na pewno nie byłam znana jako zmienia i nazwiska, tylko gdzieś właśnie pracownik firmy X.
Ale wtedy działałaś na swój rachunek? Chyba, że to jest zbyt personalne pytanie. W sensie takich sposobów, wiesz, rozliczeń, czy miałaś własną firmę, czy...
Nie.
Okej, czyli to też jakiś taki był krok, taka zmiana, że jednak masz tą działalność.
Tak naprawdę zaczęło się od tego, że ja podjęłam decyzję, że nie chcę pracować na etacie i chcę tworzyć swoją własną, nazwijmy to, karierę. Karierę w tym sensie, że to, co mi jest bardzo bliskie, to model kariery takiej portfelowej, w której mam możliwość realizowania różnorodnych projektów z różnorodnymi osobami, różnorodnymi firmami. I to, co na pewno było moim takim ważnym słowem, które wartością, które mną kierowało, to właśnie słowo różnorodność. I ono tak naprawdę przewija się w bardzo wielu aktywnościach, które robię. Natomiast potrzebowałam elastyczności, potrzebowałam pewnego rodzaju takiej niezależności i miałam, jakby od tego się zaczęło. Czyli zmiana w moim podejściu do mojego życia zawodowego i tego, czego ja chcę od mojego życia zawodowego.
No dobra, to była jakaś zmiana kariery jednak.
Właśnie, jeżeli mówimy o zmianie, to było... zaczęło się od tego, że... Znaczy tak, ja cały czas pracuję w nurcie moich studiów, czyli cały czas wykorzystuję wiedzę psychologiczną. Cały czas pracuję jako rekruter, headhunter. Cały czas jestem obecna w świecie rekrutacyjnym. Teraz też obecna chociaż w marketingu rekrutacyjnym. Więc to jest część, która była, cały czas mi towarzyszyła i towarzyszy nadal. Później pojawiła się chęć dokonania większej zmiany w moim życiu, czyli stwierdziłam w dniu, dobrze, ja chcę pracować na siebie, ja chcę tak układać sobie moje życie zawodowe po swojemu i kształtować swoje życie po swojemu. I to był kolejny ważny element. To, co na pewno było istotne dla budowania mojej tożsamości zawodowej, tak jak przygotowywałam się, gdzieś myślałam o tym przed naszą rozmową, to bardzo mocnym elementem było pożegnanie się z tym, żeby określać siebie jako menadżer. Ja bardzo długie lata, jak ktoś gdzieś czułam się i ja jestem, czułam się jako osoba, która zarządza wieloma obszarami i jest odpowiedzialna finalnie za jakiś wynik.
Ale to brzydko mówiąc ego, czy przyzwyczajenie, czy jakbyś to nazwała?
No myślę, że taki, gdzie jestem, tak? Gdzieś w swoim rozwoju i gdzie mogę pójść dalej.
A, okej.
Natomiast ja świadomie nie chciałam iść wyżej. Mam dosyć takie pragmatyczne, myślę, podejście do mojego w ogóle życia zawodowego. I to tak może dziwnie zabrzmi, ale cały czas miałam takie poczucie, że ja chcę mieć jakiś konkretny fach w ręku. Chcę jednak być takim rodzajem bardziej wykonawcy. Więc na pewno ta zmiana u mnie przeszła od ja menadżer do ja ekspert. Więc ta zmiana musiała się dokonać na takim poziomie tożsamości u mnie. I ona była tak naprawdę potem punktem, który wyznaczał kolejne kroki. Więc było odejście z etatu, było pytanie, co dalej, budowanie siebie, swojego wizerunku, czy może nawet nie wizerunku, bo to nie chodziło nawet o wizerunek, to chodzi o to, jak ja postrzegam siebie, czyli jako ekspert i co ja oferuję. W międzyczasie pojawiła się właśnie fascynacja coachingiem. Jedna szkoła coachingowa, potem druga szkoła coachingowa, praktyka i potem poszukiwanie tego łącznika między jedną a drugą dziedziną mojego życia. I tak pojawił się podcast. Natomiast na pewno szukałam też jakiejś formy wyrazu siebie na zewnątrz, na przykład w social media. Zastanawiałam się, w jaki sposób mogę bardziej zaistnieć, nie gdzieś tam z tyłu, jako osoba komunikująca się z klientami, z kandydatami, używająca social media jako komunikatora i nawiązywania relacji, ale też osoba, która dzieli się pewną wiedzą, treściami. I ja akurat mam taką, chyba nazwę tą wadą, to wadą, że proste rozwiązania typu no to będę pisała posty, w ogóle mnie nie interesowało. Szukałam czegoś takiego bardziej ciekawszego dla mnie, bardziej złożonego, co by zaspokajało więcej moich potrzeb, a nie tylko to, że powinnam być bardziej obecna, bo żadna powinność nie była dla mnie motywująca. Bardziej chciałam, żeby to wynikało ze mnie i wiązało się z tym, co dla mnie jest ważne, ale tam, gdzie ja czuję, że jest moją mocną stroną. I podcast mi to zapewniał.
Bardzo ciekawe, bo też siebie odnajduję i swoją historię jakąś taką z podcastami, które zaczynałem, przez lata tworzyłem i przestawałem, bo mówiłaś o motywacjach zewnętrznych, ale też powiedziałaś, że no, jest jakaś forma, która bardziej tobie odpowiada, nie? I tak można pomyśleć, że takie trochę egoistyczne podejście, że to nie może zadziałać, jeśli tworzysz coś dla siebie, no to a nie z takim posiadaniem, a nie, że z tyłu głowy masz co dla kogo, co będzie to rany Julek się zamotałem, że posiadasz z tyłu głowy, myślisz o tym, co dla kogoś to wniesie, tak, że będzie dla kogoś przydatne. Nie wiem, czy teraz to powiedziałem w sposób zrozumiały.
To pojawiło się jak najbardziej.
Ale u mnie też tak było, że było wiele motywacji typu, że o, fajnie będzie właśnie się spotkać z ludźmi, że jakaś tam może marka osobista, ale jak skończyło się u mnie takie zafascynowanie, że mi się to podoba, ja chcę to robić tak po prostu dla siebie, bo się z tego sam uczę, to nagle motywacja u mnie padła. Akurat tu mówię o podcaście bardziej sportowym, który tworzyłem, ale to też ciekawe, że jednak warto, jeśli ten podcast ma być dla nas czymś, co robimy bardzo na siłę, to może jednak to nie jest ta forma, nie? Chyba, że to robienie na siłę się to myślenie, że to jest na siłę, powoduje to, że jest to dla nas trudne i musimy najpierw przejść jakieś tam przeszkody technologiczne, czy jakieś nawet, że nie lubimy słuchać własnego głosu. To może nie jest koniecznie powód, dla którego byśmy nie mieli robić tego podcastu, ale, no, ale warto się zastanowić, czy to jest coś, co nam odpowiada, ta forma komunikacji w ogóle.
No ja się tak krótko skomentuję, że dowiedziałam się o tym po czasie. Dopiero jak w to weszłam, no bo skąd mogłam wiedzieć o tym wcześniej. Natomiast jak wcześniej użyłeś słowa determinacja, to ja się bardzo uśmiechnęłam. Nie dlatego, że usłyszałam akurat to słowo, ale jak myślę o początkach podcastu, to znowu pojawiają się dwa słowa u mnie. I pierwsze słowo, które nawet sobie patrzę na nie, które napisałam, to jest determinacja. Potem je skreśliłam i jest długofalowa perspektywa. A drugie to jest brak oczekiwań.
Okej.
Okay. Zacznę od tego słowa na D, czyli determinacja. Ja wiesz co, oprócz tego, że stwierdziłam, że to będzie fajna forma wyrazu mnie, mam na myśli podcast, i pozwoli mi korzystać z moich mocnych stron, moich kompetencji tak bardzo kompleksowo i całościowo. Tak jeszcze mała dygresja. W tym czasie byłam na kursie dla doradców zawodowych. To kurs nazywa się Spadochron. I tam swoją metodologię przerabialiśmy na sobie, czyli szukaliśmy tych mocnych stron, kompetencji, z czym możemy iść dalej, tworząc swoją ścieżkę zawodową. To tam właśnie, jak zobaczyłam te 5-6 tych moich najważniejszych mocnych stron i kompetencji, po prostu spisanych obok siebie na kartce, to po prostu dostałam takiego kolejnego kopa, że tak, ja muszę nagrywać ten podcast, bo jeżeli ja tego nie zrobię, jak tego nie spróbuję, to po prostu będę naprawdę żałować, bo to jest coś, co mi pozwoli właśnie wyrażać siebie.
Bardzo przemyślane, takie intencjonalne działanie, nie? Z twojej strony, okej.
Okay. Natomiast pytanie, które sobie zadałam, znaczy nawet nie pytanie, cel, który sobie określiłam, to powiedziałam sobie tak, jeżeli chcę nagrywać podcast, to tylko i wyłącznie ma to sens, jeżeli będę to robiła właśnie w perspektywie długofalowej. Słuchałam i też przeglądałam się różnym historiom osób, które nagrywają podcast. Jest takie powiedzenie, że wszystko fajnie idzie, jest ta motywacja do 7 odcinka, a potem już ta motywacja siada. Ja stwierdziłam, że to nie może być mój case. Więc ja, zanim podjęłam tę decyzję, że nagrywam, to musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, chciałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co mi da tą motywację, że ja będę to robiła w długofalowej perspektywie. I tak, punktem wyjścia byłam ja sama, to, że ja w ogóle chcę to robić i dlaczego chcę to robić i dlaczego mnie to uskrzydla i chodzę po prostu, wiesz, pełnia radość po prostu, jakbym po prostu nosiła się nad chodnikami, dosłownie. Więc to była taka idea bardzo, bardzo zapalająca. Były te lęki, strachy, o których wspomniałam wcześniej, że po prostu ja nie mam przygotowania, po prostu nie mam wiedzy, nie mam doświadczenia. Ja przemawiać do mikrofonu. W tamtym czasie nawet myślałam sobie, że osoby, które mnie znają, to pewnie by się mocno zdziwiły, że Agnieszka nagrywa podcast. Moja osobowość po prostu, uważam, się w ogóle do tego nie nadaje. Natomiast później to, co było dla mnie zapalające, to, że ja miałam takie naprawdę mocne poczucie, że poprzez te treści, ten podcast, ja mogę bardzo dużo, bardzo wartościowych rzeczy wprowadzić w życie osób, które są w zmianie zawodowej. I to mi dawało tak naprawdę tą motywację, bo ostatecznie ja tego nie nagrywam dla siebie. Oczywiście nagrywam dla siebie, natomiast to z czasem mija, tak jak powiedziałeś. Jak podzieliłam się, że teraz podcast jest dla mnie zadaniem trochę, tak? Kolejnym gdzieś tam na liście w dół.
No dobra.
Natomiast cały czas jest ta wiesz, potrzeba dawania czegoś innym. I to jest coś, co podtrzymuje mnie i daje tą kopa do dalszego działania.
No dobra, a miałeś wcześniej jakieś doświadczenia z przemówieniami? Lubisz mówić? Już pomijając, że czy mówisz do mikrofonu, czy do ludzi, do jakiegoś zgromadzenia, ale tego typu doświadczenia miałeś w swoich
Nie.
w swoim życiu?
Nie. Uczestniczyłam jako prelegent parę razy na konferencjach, natomiast to nie było jakieś znaczące doświadczenie. To było dawno temu, więc nie było to takie doświadczenie bardzo mi bliskie. Jestem raczej z osobą, która woli słuchać niż mówić.
No dobra, no to widzisz, bo teraz przed nagraniem też właściwie już wcześniej, jak się umawialiśmy na tę rozmowę, to mówiłaś, że tak live nagranie to tak dodatkowy stres, że pierwszy raz w ogóle uczestniczysz w nagraniu, które jest streamowane na żywo. I też no, wydaje mi się, właściwie jestem pewien, że bez tej przygody podcastowej, no to człowiek by sobie dużo gorzej radził z takim wyzwaniem, nie? Że jednak ta obecność w mediach społecznościowych, to, że gdzieś tam się jednak nagrywa, że człowiek jest obyty ze swoim głosem, nie wiem, że umie mówić ładniej, składniej na pewno ode mnie, to jednak chyba robi robotę, nie? Że to jest dodatkowa umiejętność, którą się nabyło przez tam bodaj plus minus 50 odcinków masz za sobą, nie?
Tak, ostatnio.
48 na chwilę obecną.
Dokładnie, tylko będzie 50. Wiesz co, w pełni się z tym zgadzam. To jest duża praca ze swojej strony, żeby wejść w taki rodzaj aktywności. Ja naprawdę miałam. Ja lubię rozmawiać. Ja w ogóle całe swoje życie zawodowe rozmawiam. Zadaję pytania.
Praca z ludźmi, nie?
Tak, więc
Zdecydowanie.
po prostu. To wymagało ode mnie jakby nagrywanie podcastu, określenie, z kim chcę rozmawiać, na jaki temat, przygotować się do tej rozmowy. Większość moich, czy w ogóle moje rozmowy opieram na jakimś, nawet nie scenariuszu, na zagadnieniach. Natomiast cenię sobie, jeżeli spontanicznie, czy też taką lekkością po prostu rozmawiamy na jakiś temat z dużą otwartością na to, co się pojawi w tej rozmowie. Więc to, co na pewno miałam, zaczynając podcast, to, że rzeczywiście czuję się bardzo swobodnie w rozmowie, zadawaniu pytań, takiej otwartości, w słuchaniu i to na pewno pomogło. Powiem ci szczerze, że w momencie, kiedy byłam przed publikacją pierwszego odcinka podcastu, to siedziałam po prostu zwinięta w kłębek na kanapie i powiedziałam, że nie, po prostu to się nie może zadziać. Tego opublikować, pokazać światu tej rozmowy. Natomiast to, że nagrywam ten podcast z gośćmi, wszystkie moje odcinki to są rozmowy z gośćmi, daje mi dodatkowe zobowiązanie, że to nie jest tylko o mnie. To jest też o gościu, z którym rozmawiam. I to są naprawdę taka duża świadomość, że to są po prostu moje gdzieś takie myśli, które nie muszą być prawdziwe. Bo po pierwsze, po publikacji pierwszych odcinków zebrałam bardzo dużo pozytywnych feedbacków, opinii, które pokazały mi, że wszystko, co sobie wyobraziłam tam w głowie, po prostu nie było prawdą. Ja jakby miałam tego świadomość, natomiast te wszystkie emocje, które tam towarzyszyły mi i ja po prostu taka po prostu zmartwiona całkowicie, nie pomagały, ale z drugiej strony gdzieś pewnie umiałam to oddzielić, tak? I nazwać. I racjonalnie na pewne rzeczy spojrzeć.
No, ale takie pewnie też czytaliśmy w wielu książkach, zarówno my, jak i słuchacze tutaj podcastu, o tych różnych aspektach psychologicznych, jakie rzeczy sobie wyobrażamy, jak siebie widzimy, jak inni nas widzą i tak dalej, że nie warto się zbyt mocno gdzieś tam katować i oszukiwać, jacy to źli jesteśmy i co tam najgorszego wyprodukowaliśmy, prawda? Ale słuchaj, bo zaczęłaś, tak wejdę w to słowo, zaczęłaś trochę mówić o takich technikaliach już związanych z tym, jak pracujesz. Ja chciałbym jeszcze jedno zapytać o jedno z dwóch słów, jakie powiedziałaś, że zapisałaś, czyli brak oczekiwań. Czy to było takie w pełni, nie wiem, szczere, prawdziwe? Nie miałeś żadnych oczekiwań, że nie wiem, będziesz produkować przez 3, 4, 7 miesięcy ten podcast i no i niezależnie co się, nie wiem, zadzieje, czy nikt tego nie będzie słuchał, to i tak będzie to dla ciebie miało wartość. To było ten brak oczekiwań, to było takie mocne nastawienie prosto z serducha, że róbmy, róbmy, zobaczymy, co się stanie, nieważne jest, co się, nie wiem, złego może wydarzyć.
Ja
Znaczy,
to
że.
nazwę taką autentyczną wiarę w to. Wiarą w to. To nie było nawet nastawienie, to nie było coś, co ja wypracowałam, powiedziałam sobie, że tak ma być. Nie. Powiem ci, że w ogóle ta zmiana moja zawodowa, przejście w ogóle, wyjście takie świadome z etatu, otworzenie się na różne doświadczenia, to jest coś, co też towarzyszy mi przy tworzeniu podcastu. Ja bardzo, jeśli mogę trochę tak z teorii pójść, Ja sobie nawet napisałam pewien cytat, który...
Będzie mądrze wreszcie w tym, dobra.
Sobie zapisałam. To są słowa Alana Sila, twórca nurtu transformującej obecności. Ja przeczytam, potem powiem, o co chodzi. Znalezienie drogi jest procesem współtworzenia. Kiedy podejmujemy kolejny krok w odpowiedzi na marzenie, wtedy marzenie również będzie ewaluować w odpowiedzi na nasze zaangażowanie i działanie. Więc ja mam pewną wizję tego, kim chciałabym być, kim chciałabym się stawać, co bym chciała robić. Natomiast to nie jest pewien zamknięty twór, jakiś rezultat, którego ja chcę oczekiwać, czy od życia zawodowego, czy od tego, co ma mi dać podcast. Ja się otwieram na bardzo różne opcje. Tak naprawdę każdą z tych opcji przyjmuję i nawet wiem, że jest pewna opcja, której ja w ogóle nie wzięłam pod uwagę. Jakby naprawdę z dużą otwartością otwieram się na to, co się może wydarzyć i jakby wiem, że moje te drobne kroki, każda z drobnych decyzji, które podejmuję, w jakiś sposób przybliża mnie do tego, co bym chciała kiedyś tam w swojej wizji mieć, a z drugiej strony ta wizja wiem, że ewoluuje, więc jedno wpływa na drugie, to co ja robię teraz z tym, co się wydarzy w przyszłości. A propos tego współdziałania, czyli znalezienie drogi jest procesem współtworzenia. Ja mam naprawdę dużą otwartość na to, co się wydarzy. Mam dużą bardzo elastyczność na to, co się wydarzy. I naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, których ja sobie sama bym nawet nie wymyśliła.
Ja mocno rezonuję z tym, dlatego dopytywałem o ten brak oczekiwań, bo też jakby wielkie plany czasami mnie osobiście potrafią gdzieś tam hamować albo później zdemotywować, bo nie wiadomo, na co się człowiek nastawił, tak, wykonał jakąś pracę, a tutaj lepiej jednak oczekiwać. Znaczy, nie mówię, że lepiej, ja tak robię, że raczej te oczekiwania mam mniejsze i później jestem zaskoczony, tak, a robię rzeczy po prostu, bo są fajne, bo mi się chce akurat i później z tego, tak jak mówisz, wychodzą no, ciekawe wyniki, patrząc tak long termowo trochę, w dłuższej perspektywie czasu. Natomiast ten cytat, co podałaś, jak go przeczytałaś jeszcze bez wytłumaczenia, tak sobie pomyślałem, że w sumie można powiedzieć, że to taka parafraza prawa przyciągania, tak? Że jeśli no sobie coś wymarzymy i o tym myślimy, to gdzieś tam przez życie idąc po prostu robimy rzeczy, które gdzieś tam nas zbliżają, no bo akurat o tym myślimy.
Mamy na to uważność.
No, dokładnie. Tak jak chcemy kupić dany samochód i nagle same tylko ta marka i ten model jeździ po ulicach, nie?
Dokładnie, jakby
po prostu zauważamy rzeczy. Taka fajna też analogia, jeśli jesteśmy, czy chcemy zostać fotografem, to patrzymy na świat przez pryzmat ramki czy kadru, a nie po prostu obserwując gdzieś tam, idąc przez miasto. Dobra, słuchaj, wypuściłaś pierwszy odcinek. Jak wyglądała ta baza twoich słuchaczy i kiedy ona rosła? Czy był jakiś taki strzał i dlaczego ona rosła? Czy po prostu dlatego, że publikowałaś odcinki? Czy to była kwestia tego, że robiłaś, tak profesjonalnie mówiąc, krosy? Czy w twojej branży jednak te materiały się rozchodzą nieco inaczej niż tak czysto, wiesz, internetowo, bo tak jak podcasty marketingowe czy IT, że ludzie są w tym internecie, więc szukają nowych treści. Jak to wygląda w tej branży HR-owej?
Nie wiem, czy tak profesjonalnie będę umiała odpowiedzieć. Uh-huh. Ja zaczynałam od zera. Uh-huh.
No tak mówiłaś, wiadomo. Powstała strona, tak, powstał
powstała
podcast.
Powstała strona, ja chciałam Nowa ja. Się tak, pokazać, że istnieje, zobaczcie. Miałam taką otwartość na to, żeby rzeczywiście pracować na swoje nazwisko, pokazać się jako ekspert. Więc
ale to
była
przepraszam
ta decyzja.
Ci jeszcze przeszkodzę, jak ktoś, jak tak z rozmów z ludźmi słyszę, że ktoś już gdzieś pracował, jakaś zmiana, coś tam, nie ma powiedzmy 15, 20 czy 20 paru lat, że kończy studia. I jak ta osoba mówi, że teraz mam zaczynać od zera, to chyba nie spotkałem sytuacji, żeby ta osoba nie była zdemotywowana, czy jakaś zdołowana tym swoim podejściem, że ja zaczynam od zera. Także to w ogóle bardzo świeże podejście jest z swojej strony.
Pytasz o podcast.
Mhm.
To było budowanie jakby swoich odbiorców. Jakby od początku. Jakby nic, jakby wcześniej nie robiłam w tym kierunku. Nie miałam oferty w ogóle dla osób indywidualnych. Byłam bardziej osadzona w tym świecie biznesowym. Też miałam taką zagłostkę i takie zmartwienie w sumie, jak nagrywałam podcast, że w sumie za mną właśnie żaden kurs nie stoi, żadna jakaś, ja z jakimś nazwiskiem, tak naprawdę mówię, nic za mną nie stoi. Jak to możliwe, że ja tutaj, z czym ja to w ogóle łączę? Podcast był dla mnie takim naprawdę samodzielnym tworem trochę, połączonym z moimi takimi jakimiś tam dążeniami, jakimś sposobem chęcią wyrażenia siebie. Nic więcej. I w dalszym ciągu on nie jest, to robię też świadomie, nie jest połączone z żadnymi tam większymi działaniami jakimiś sprzedażowymi. Jeżeli ktoś ma ochotę spojrzeć, czym się zajmuje, stwierdzi, że pasuje mu, chciałby ze mną porozmawiać i współpracować, no to daje na pewno ku temu przestrzeń. Natomiast dla mnie podcast jest taką formą, nazwijmy to, bezpłatnej oferty, którą mogą zaoferować osobom, które są w zmianie zawodowej. Czyli znowu jest to pytanie, po co to robię. Więc to, że zaczynałam z liczbą zero słuchaczy, nie był dla mnie problemem. Tak? Nie było to dla mnie żadnym problemem. Na pewno zadziałało to, że prowadzę rozmowy z gośćmi. Natomiast jak ktoś mi powiedział, ja nie stawiam na też najbardziej rozpoznawalne osoby, które mogą mi przyciągnąć nie wiadomo ilu słuchaczy poprzez swoje nazwisko. I to też nie było moim celem. I w dalszym ciągu też nie jest moim celem. I w ogóle ten podcast nie jest skrojony pod żadne cele biznesowe, konkretnie ujęte. Ja z czasem sobie tak naprawdę uświadomiłam, jak ktoś, kto tworzył kurs, zapytał się mnie, czy słuchaj, ja mogę podać twój podcast jako przykład podcastu tworzonego dla personal brandingu. Mhm. A ja mówię, kurczę, no rzeczywiście personal branding jest, kryje się pod moim podcastem. Mówię, no spoko, fajnie. Oczywiście. Więc, ale wiesz, to tak przychodziło wyszło. Z czasem. To, mhm. Tak, tak wyszło. Że ja to po prostu sobie z czasem jakby, nie to, żeby nie uświadomiałam sobie tak konkretnie, chociaż no, gdzieś z tyłu głowy byłam tego, jakby o tym wiedziałam, że temu to służy. Natomiast te moje cele i to moje po co było gdzieś osadzone gdzieś wyżej po prostu, nie pod kątem ilu tych słuchaczy ma być, sprawdzanie za każdym razem, czy podcast jest słuchany, czy nie. Tak naprawdę nie to było moim celem. Moim celem było to, że to jest jakaś forma wyrażenia mnie i chcę to robić długofalowo. Nawet nie określiłam w czasie, jak długo.
Mhm.
Teraz jest trzeci rok, kiedy nagrywam podcast i cały czas ta moja motywacja jest jakby osadzona w tym samym punkcie, co na początku. Więc tak, na pewno goście pomogli i to, że nie nagrywałam tego sama. Bardzo mi zależało, żeby zapraszać osoby, które wiem, że będą fajne, wartościowe rzeczy przekazywać w podcaście. Więc stawiałam nie na osoby rozpoznawalne, tylko te, które merytorycznie wiem, że są będą spójne z tematem podcastu i wiem, że znowu jest ten mój element i wiem, że są, będą taki miły przekaz, który będzie też spójny z tym, co ja bym chciała przekazać. Więc to jest pierwszy element. Nie wiem dokładnie, wiesz, jak mocno podcasty już w ogóle jako forma były obecne i miałam takie poczucie, że trochę późno już startuję z podcastem. Że już ta forma gdzieś...
Zawsze jest za późno, słuchaj.
Znana, natomiast mam poczucie, że w moim świecie HR-owym podcast nie był jeszcze aż tak znany. On już gdzieś się pojawiał, natomiast mam poczucie, że to nie był jeszcze taki wyeksploatowany obszar. Myślę, że wielu podcasterów startowało w podobnym czasie jak ja, w obszarze HR-owym, albo trochę tak chwilę po mnie.
Mhm.
Więc to na pewno było pewnego rodzaju nowością, mam poczucie. Sam podcast w ogóle na ten temat, taki właśnie stricte dedykowany rozwoju kariery.
Mhm.
Oczywiście wcześniej spojrzałam, jakie podcasty już istnieją na ten temat i były tematy podejmowane w różnych podcastach na temat kariery, rozwoju zawodowej, zmiany zawodowej. Natomiast miałam takie poczucie, że one nie są stricte tak wyspecjalizowane w tym obszarze. A ja chciałam zrobić właśnie taki karierowy podcast. Koniec, kropka. I tam więcej nie chciałam po prostu rozchodzić się na inne tematy, tylko dedykować stricte temu zagadnieniu. Więc wydaje mi się, że to było coś nowego, co spowodowało, że ten podcast był może taki bardziej zauważalny.
To dużo przemyśleń w ogóle takich. Niektórzy nie mają czasu, chcą za szybko bardziej zacząć działać. No może w ten sposób po prostu funkcjonują w życiu, ale niektórzy chcą za szybko zacząć działać, a nie dać sobie czasu na te przemyślenia, co i dla kogo tak naprawdę chcą tworzyć, nie? Tak patrzę od strony technicznej, jak ktoś by się chciał zajmować nowe treści zacząć tworzyć, nową audycję stworzyć, to jednak warto sobie dać ten czas na przemyślenia. Tak jak mówisz, że u ciebie ten pomysł raczkował, cofając się w ogóle do początku naszej dzisiejszej rozmowy, tak warto sobie dać czas na swobodne przemyślenia. No mówię, co w ogóle chcemy robić? No, przerwałem.
Zgadza się. I to jest tak naprawdę cały czas. To się nic nie zmieniło. Powiem ci, że tych treści na temat właśnie kariery jest mnóstwo na rynku. Jest bardzo dużo na rynku. Bardziej oczywiście w formie pisanej niż w formie mówionej. Ja się bardzo inspirowałam takim amerykańskim podcastem Find Your Dream Job, który pokazał mi w ogóle, o czym w ogóle można mówić, w jaki sposób można mówić o karierze. A oczywiście wszystkie osoby, z którymi współpracowałam, z którymi rozmawiałam, były dla mnie inspiracją do tego, o czym rozmawiać. Natomiast ja też chciałam wyszukiwać ciekawe tematy. Nie chciałam odpowiadać na pytania, których odpowiedź dla mnie jest oczywista. Chciałam, żeby dla mnie to nagrywanie podcastu było naprawdę intelektualną przygodą.
No dobra, czyli tak naprawdę trochę dla takich ludzi już bardziej pro w temacie, trochę dla takich podobnych tobie osób, nie? Ale wciąż balansujesz między rekrutowanymi a rekrutującymi.
Trochę jest tematów o rekrutacji, trochę jest bardziej o poszukiwaniu swojej drogi, czyli bardziej w odnajdywaniu siebie, z coachingu, z takich twardych tematów, z poszukiwania pracy. I to jest też coś, czym się zajmuję zawodowo. I te wszystkie elementy w tematach mają swoje odzwierciedlenie.
Dobra, chciałem już tak powoli kończyć i zapytać Cię, jak teraz docierasz do słuchaczy? Jakie media wykorzystujesz i być może jakoś ogólnie będziesz w stanie opowiedzieć, w jaki sposób? Jeśli wypuszczasz nowy materiał, to co używasz do tego, aby pokazać się z tym nowym materiałem? Wiadomo, że jest już jakaś tam baza powoli budowana, baza nowych słuchaczy, którzy subskrybują w aplikacjach, ale co oprócz tego, żeby dochodzili nowi?
Tutaj czuję się po prostu niekompetentna w tym
Nie
temacie
twój
cały
temat,
czas.
wiem. Ale wiesz co? To tylko dlatego, że możesz nie wiedzieć, co odpowiedzieć, bo nie siedzisz w jakimś tam marketingu czy czymś takim, ale na pewno robisz te rzeczy, bo jesteś aktywna z racji swojej branży na LinkedInie, więc tak czy inaczej tam działasz, więc tak czy inaczej algorytm gdzieś tam poleca to, co ty publikujesz, a zapewne publikujesz tam również informacje o tym, że wypuściłaś coś nowego, prawda?
Tak, jestem obecna na Facebooku, jestem obecna na LinkedInie. Zawsze LinkedIn mi był bliższy niż Facebook. Ja się Facebooka tak naprawdę zaczęłam uczyć i chyba nie pokochaliśmy siebie w momencie, kiedy zaczęłam w ogóle tworzyć podcast, troszkę może wcześniej. Więc LinkedIn jest mi o wiele, wiele bliższy i też widzę, że te zasięgi w ogóle są inaczej budowane i z tego względu chociażby wolę też LinkedIna. I to jest moje naturalne środowisko. Zawsze było LinkedIn był moim naturalnym środowiskiem i to jest po prostu też moje miejsce. Więc na pewno LinkedIn. Od niedawna jestem na YouTubie, też w postaci plików audio. I co jest też ciekawe, bo powiem szczerze, na YouTubie chciałam być z samego początku. Jestem po 2 latach. Dla tych, którzy chcą, zarzucają sobie coś, że czegoś nie robią, ja też sobie zarzucałam, ale stwierdziłam, że to nie mój czas, nie teraz, nadejdzie odpowiedni moment. To, co bym na pewno chciała dodatkowo wdrożyć i też myślę od dłuższego czasu, to newsletter, bo chciałabym dzielić się, znaczy budować właśnie społeczność w oparciu o newsletter i to jest jakby mój pomysł. Też to są naprawdę wyważone decyzje, w co się angażować, a w co się nie angażować, bo wszystko jest...
To jest najlepsza rada.
Zabiera czas. I chociaż ja lubię, no a propos tej aktywności, ja bardzo wchodzę szybko w różne aktywności i bez większego czasami przemyślenia, a tylko dlatego, że ja naprawdę znam siebie i wiem, co mi będzie służyć, więc jak już trafiam na coś, co gdzieś było na moim radarze, to po prostu w to momentalnie wchodzę. I tych moich aktywności jest bardzo, bardzo dużo. I czasami jest za dużo i naprawdę muszę się pilnować, żeby po prostu ogarnąć całość. Dlatego to też musi być, znaczy dla mnie musi, nie lubię słowa musi, tak? Natomiast to też ma być przemyślana decyzja. Jeżeli coś się angażuje, typu tworzę podcast, to chcę, tworzę, przepraszam, newsletter w tym momencie, to on nie ma być na chwilkę, tylko on ma być też przemyślany i taki, żebym naprawdę go poczuła, żebym po prostu z nim ruszyła, żeby on długofalowo sobie działał i sobie współgrał z podcastem.
Strasznie mi się podobają te odpowiedzi. Ja trochę przypomniała mi się taka rada odnośnie finansów, że jeśli chcemy coś kupić, to warto sobie pomyśleć, że jeśli kupimy to, to czego nie kupimy? Patrząc na to, że no wydamy jakieś środki i podobnie jest z czasem. Jeśli zainwestujemy ten czas tutaj, no to z czegoś albo trzeba będzie zrezygnować, bo na przykład nam się uleje, albo... no być może z czasu wolnego, tak? Albo może tak naprężymy ten swój grafik, że gdzieś tam powoli się może, nie wiem, zaczniemy wypalać, albo po prostu będzie tego za dużo. Także naprawdę super. Bardzo mi się podoba to, w jak przemyślany sposób to wszystko działa. No ale czego się spodziewać od kogoś, kto sam uczy i wie, że też samemu się powinien uczyć. Agnieszka... Dwa miejsca, w które można odesłać słuchaczy, to insightskills.pl, ja wrzuciłem już tutaj link do komentarzy, oraz no, w apkach podcastowych, oczywiście na stronie też to znajdziemy, Scenariusze Kariery, tak się nazywa podcast.
Zgadza się.
Jeszcze jedna taka uwaga odnośnie podcastu, treści, które tam umieszczasz, to są takie treści, że ktoś może się cofnąć do odcinka 12 i to będą treści aktualne na dzień dzisiejszy, prawda?
Tak. No, zależy od też kolejnego elementu, ale to tak na szybko powiem. Tak, to też było dla mnie istotne przy startowaniu z podcastem, żeby do każdego odcinka móc wrócić kiedykolwiek, czy to jest czas sprzed pandemii, czy w czasie pandemii, czy po pandemii, czy jak mamy kryzys, przepraszam, nie lubię tego, cofamy, ale dobrze, pójdę w tą stronę. Czy mamy jakikolwiek kryzys ekonomiczny, czy jakikolwiek, czy gdziekolwiek, to mi zależało na tym, żeby tworzyć treści, które będą uniwersalne bez względu na to, co się dzieje. Stanęłam przed takim pytaniem w momencie, kiedy wybuchła pandemia i ja też pracując w rekrutacji przeszłam duży kryzys na rynku pracy i wiem, że są rzeczy, które sprawdzają się zawsze i to można usłyszeć w podcaście.
Tak, bo nie trzeba mówić o akurat kwestiach zdrowotnych, że istnieje jakaś zaraza na świecie, która gdzieś tam pewne rzeczy blokuje, tylko bardziej ogólnie, że istnieje jakiś czynnik, który powoduje, że tak wygląda świat i teraz co można z tym zrobić, nie?
Dokładnie. Punktem wyjścia zawsze my jesteśmy. Tym wszystkim no. Jakby nie było. Więc a propos nawet motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, prawda?
No. Dobrze.
To jest też to przesłanie moje w podcaście.
Super. Aga, wielkie dzięki. Chyba, że chcesz jeszcze jakąś zamykającą myśl, ale to chyba było to przed chwilą.
Może tak zostać.
Dobra, dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wyszło moim zdaniem i do usłyszenia.
Hejka. Do usłyszenia. Hej.